Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o ostatnim sprawozdaniu rocznym z 2006 roku, jakie otrzymujemy w Parlamencie Europejskim, tym razem o stanie problemu narkotykowego w Europie. Raport zapewne będzie niedługo omawiany na komisjach, podobnie jak raporty z poprzednich lat. Trzeba przyznać, że raporty Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zawierają masę danych, opisów, statystyk, jednak jakie wykonywane są już od wielu lat. Jak napisano, w jednym z kluczowych zadań tego centrum jest poszerzanie wiedzy na temat charakteru i skali problemu narkotykowego w Europie. Zażywanie narkotyków zauważono jest skomplikowanym zagadnieniem obejmującym szereg zachowań w różnym stopniu związanym z kilkoma istotnymi problemami społecznymi z zakresem zdrowia publicznego. W spisie raportu wymieniane są takie rozdziały jak polityka i prawo, przegląd sposobów reagowania na problemy narkotykowe w Europie, opracowania dotyczące poszczególnych narkotyków, konopi indyjskiej, amfetaminy, ekstazy, kokainy, kraku. Jest rozdział poświęcony zażywaniu narkotyków dożylnych i opiatów. Ponadto omówiono choroby zakaźne i zgony związane z narkotykami oraz rozdział dotyczący poprawy monitorowania problemowego zażywania narkotyków i zażywania wielu narkotyków. Niestety już na pierwszych stronach występują niepokojące informacje świadczące o wzroście zgonów związanych z narkotykami w większości krajów. To są dane z 2004 roku. Ponadto jest wiele innych zatrważających danych dotyczących poszczególnych narkotyków. Jak się okazuje, konopie indyjskie zażywa w Europie co najmniej 65 milionów osób, czyli 1 na 5 dorosłych Europejczyków. Kokaina była przynajmniej raz zażywana przez 10 milionów osób, czyli 3% dorosłych Europejczyków. Ponadto 8,5 miliona dorosłych zażywało ekstaz, 10 milionów zażywa amfetaminę. Od 1 na 8 przypadków ma problemy z zażywaniem innych opiatów. Raport napisany jest w odniesieniu do poszczególnych narkotyków, dlatego trudne jest określenie, jak naprawdę wygląda problem zażywania środków odurzających, tym bardziej, że istnieje coraz większa grupa narkomanów zażywających nie jedną, ale wiele substancji. Dość duża grupa osób zażywających narkotyki systematycznie przyjmuje jednocześnie lub kilka substancji, dążąc do uzyskania ich połączonego efektu. Analizowane jest także wymieniane zażywanie więcej niż jednego narkotyku jednocześnie lub kolejno, często pojawiające się zastępowanie jednego narkotyku drugim. Wykazano różne inne sposoby zażywania kilku substancji w chaotyczny sposób. Oczywiście poziom ryzyka zależy od wielkości dawki wielkości dawki zażywanej lub wielu substancji. Powodem zaniepokojenia jest także duża ilość możliwych połączeń z alkoholem, innymi opiatami, amfetaminą, nikotyną, środkami uspokajającymi. Jak napisano, żadne z pojedyncze narzędzie sprawozdawcze nie jest w stanie ująć tej złożonej sytuacji w wystarczającym stopniu. Stosowany jest mało miarodajny wskaźnik, określany skrótem PDU. Ten wskaźnik odnosi się do zażywania narkotyków dożylnie lub długotrwałego, regularnego zażywania heroiny, kokainy lub amfetamin, jednak zwyczajowo definicja obejmuje także zażywanie innych opiatów. W raporcie wspomniano, że definicja wskaźnika dotyczy wyłącznie problemów behawioralnych, opiera się na schematach zażywania narkotyków, nie stanowiąc pod żadnym względem miernika problemów. Dobrze znany jest związek zażywania narkotyków z pogorszeniem stanu zdrowia i innymi problemami zdrowotnymi, zwłaszcza u osób zażywających narkotyki dożylnie. Istnieje duże ryzyko wystąpienia przedawkowania i poważnych infekcji oraz różnych innych problemów zdrowotnych, jak posocznica czy zakrzepica. Dawanie sterylnych strzykawek narkomanom nie rozwiązuje problemu, jest też kontrowersyjne, nie tylko moralnie, jednak ilość rozprowadzanych strzykawek w ramach programu wymiany igieł i strzykawek niekiedy służy także do szacunkowego określenia liczby osób przyjmujących narkotyki dożylnie i według tych szacunków liczba strzykawek przypadających na jedną osobę rocznie wynosi w Grecji 2-3, w Republice Czeskiej do 60, od 60 do 90, na Łotwie, w Portugalii Austrii około 110, w Finlandii, Malcie 210 i ponad 250 w Luksemburgu i Norwegii. Muszę powiedzieć, że zadziwia mnie osobiście te badania prowadzone niejako sztuka dla sztuki. Różne analizy, niektóre mało przydatne, na te analizy kierowane są niemałe środki finansowe, które trudno nazwać nawet przydatnymi w profilaktyce. Być może mają one wartość w celu monitorowania narkomanii, jednak wydaje się, że o wiele bardziej korzystne byłoby wykorzystanie niektórych danych i przekazanie tej wiedzy i możliwości finansowych na pomoc uzależnionym. Jak napisano w sprawozdaniu, w większości krajów obserwowany jest niski odsetek nowo zdiagnozowanych zakażeń wirusem HIV przypisywanych dożylnemu zażywaniu narkotyków. Jednak już o wiele gorzej sytuacja wygląda w przypadku zakażeń HCV, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu C, którego wskaźnik u osób zażywających narkotyki jest wszędzie bardzo wysoki. W sprawozdaniu udostępniono nawet analizę cen detalicznych narkotyków, wskazując, że narkotyki są najtańsze w Europie. Wydatki publiczne związane z narkotykami są ogromne. Wynoszą na przykład w Czechach 11 milionów euro, w Hiszpanii ponad 300 milionów euro, w Polsce 51 milionów euro. Podejście do zażywania narkotyków w zależności od płci wykazano, że więcej zażywają narkotyków mężczyźni. Poza tym szacowana jest liczba osób bezdomnych, którzy zażywają narkotyki ponad 120 tysięcy. Ponadto wiadomo, że u ludzi młodych zażywanie narkotyków jest powiązane z rozrywką. W szczególności badania, w których grupą docelową byli ludzie młodzi uczestniczący w imprezach muzycznych i tanecznych, konsekwentnie wskazują na znacznie wyższe szacowane rozpowszechnienie zażywania narkotyków niż odnotowane w badaniach obejmujących ogół populacji. Na imprezach wskazano na szczególnie wysoki poziom zażywania narkotyków pobudzających, a rozwój promocji narkotyków rekreacyjnych przez internet i zmiany w rekreacyjnym ich zażywaniu stwarzają, jak napisano w raporcie, nowe wskazania dla polityki, profilaktyki oraz ograniczania ryzyka. Za chwilę powiem o chorobach zakaźnych i zgonach związanych z narkotykami. Dobrze udokumentowany jest związek między dożylnym przyjmowaniem narkotyku i przenoszeniem zakażenia zapalenia wątroby. Zanotowano bardzo wysokie wskaźniki, dochodzące do 60% w różnych próbkach pobieranych od osób zażywających narkotyki dożylnie i zbadanych w latach 2003-2004 w Belgii, Danii, Niemczech, Grecji, na Cyprze, Malcie, Austrii, Słowenii, Finlandii i Zjednoczonym Królestwie. Zapalenie wątroby typu B występowało podobnie w 60% u zażywających narkotyki dożylnie we Włoszech i w Polsce. Natomiast próbki o wskaźniku występowania poniżej 20% pochodziły z Belgii, Irlandii, Cyprze, Austrii i Portugalii. W Polsce dane z raportu wskazują, że w jednym z regionów wykazano zakażenia od 4 do 11% HIV w 2004 roku. W badaniach przeprowadzonych w 2002 zgłoszono 4 przypadki, czyli 9% zakażeń w grupie 45 nowych osób zażywających narkotyki dożylnie. Natomiast niski wskaźnik, około 1%, występował w związku z tymi zakażeniami w Grecji, na Węgrzech, Słowenii, Norwegii, Bułgarii i Rumunii. W Europie większość zgonów związanych jest z przedawkowaniem narkotyków i zwłaszcza z przedawkowaniem po heroinie. Dlatego, jak napisano, podawanie leczeniu ludzi zażywających ten narkotyk można uznać za profilaktykę i środek zapobiegający przedawkowaniu. Z premedytacją cytuję niektóre zdania. z tego raportu ze względu na ukazanie sposobu myślenia, jaki pokazuje, jak gdyby pogodzenie się z narkomanią, uznawanie jej za jakąś normę, przy czym ewentualne działania nie tyle dążą do przeciwdziałania narkomanii, ale zmniejszaniu szkód. Najlepszą metodą według ekspertów obniżania liczby zgonów z przedawkowania jest leczenie zastępcze uzależnienia od opiatów. Poza tym inne działania są zorientowane na informacje, edukację, komunikację. Przeprowadzane były w 19 badaniach, jednak warto sobie uświadomić, że zjawisko tego rodzaju, czyli edukacja, informacje odgrywają rolę, mogą odgrywać rolę, zwłaszcza w stosunku do osób nieuzależnionych, gdyż chwilą uzależnienia w dużym stopniu tracą one swoją moc przekonywania z powodów czysto patofizjologii u tych, którzy są uzależnieni. Nie negując wartości pewnych danych, jednak sprawozdanie jest taką typową unijną analizą, zawierającą wiele słów i porównań, wiele opinii, ale niewiele wniosków. W rozdziale nowe osiągnięcia w zapobieganiu w poprzednim sprawozdaniu przynajmniej było napisane, że wartości wyznawane przez indywidualne osoby i ich zachowania znajdują się pod wpływem tego, co osoby te uznają za normę w swoich środowiskach społecznych, co jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do ludzi młodych. Jeżeli uznają oni eksperymentalne zażycie pochodnych konopi indyjskich za normalne i społecznie akceptowalne, to co wiąże się z niskim poziomem ryzyka i łatwą dostępnością, może to mieć kluczowy wpływ na wartości i zachowanie względem zażywanych konopi. Szkoda, że tego rodzaju wniosków, wysnuwanie tego rodzaju wniosków trwało tak długo, okupione jest milionami uzależnionych i tysiącami zgonów ludzi młodych jako skutek zgubnej, można nawet zaryzykować powiedzenie, eksperymentalnej liberalizacji, która nadal trwa, zasłaniając się prawami wolnego rynku, konkurencją. Odkryto jakby na nowo, też to były zdania z poprzedniego raportu, że normy społeczne, które wspierają spożywanie tytoniu i alkoholu oraz tolerują ich wpływ na zachowanie, to powszechnie znane czynniki ryzyka prowadzące do powstania przychylnego nastawienia do nielegalnych narkotyków i ich zażywania. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, dalej cytuję zdania z raportu 2005 roku, większy wpływ na normy społeczne ma polityka kontrolna niż kampanie medialne i podejście edukacyjne. Oczywiście to prawda, także szkoda, że i w tym nowym raporcie jak gdyby nie ma wniosku, te wnioski pozostają bez wpływu na kreowaną rzeczywistość. Wykazano związek między surowością polityki kontroli tytoniu jako restrykcje wiekowe, ograniczenie sprzedaży, zakaz reklamowania, a zwyczajami palenia. Ostatnio w Parlamencie Europejskim powstała rezolucja, która dąży do zakazu palenia w miejscu pracy. Wydaje mi się, że idzie to w dość dobrym kierunku, że wreszcie jakieś zakazy są przynajmniej w takich ważnych kwestiach podejmowane. Odsetek palących wśród młodzieży był wyższy w państwach o względnie łagodnej polityce niż w państwach o ściślejszej kontroli. Wpływ interwencji zapobiegawczych jest ograniczony, gdy przeciwdziałają lub nie wspierają ich normy i polityka. Dobrze, aby za tymi wnioskami także szła zmiana prawodawstwa zarówno w Unii, jak i w państwach, poszczególnych państwach narodowych, które powinny wprowadzać pewne normy i zasady, a nie tylko o nich dyskutować. Inicjatywy WHO, podobnie jak i parlamentu, w parlamencie zyskują na popularności te państwa, które coraz silniej łączą politykę kontroli, na przykład palenia tytoniu, z zapobieganiem narkomanii. Wdrażane są instrumenty prawne w zakresie prania brudnych pieniędzy i konfiskaty mienia i na tym polu odniesiono dość duże sukcesy. Ponadto w nowej strategii antynarkotykowej na lata 2005, który obejmuje również, sięga do roku 2012, podano, że zaplanowanych jest 100 działań specjalnych, których wdrożenie państwa członkowskie planują na rok 2008. Należałoby tylko życzyć sobie, aby przynajmniej część z tych zaplanowanych 100 działań została skutecznie zrealizowana i cała praca antynarkotykowa nie polegała jedynie na zbieraniu informacji, jakie przekazuje nam ośrodek monitorowania, Europejski Ośrodek Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Ponieważ ten nowy raport dotarł do nas, jak powiedziałam, będą jakieś wnioski być może wysnuwane na komisjach. Chciałam przedstawić je Państwu także tutaj w Radiu Maryja. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli macie Państwo jakieś pytania na ten temat lub na inny, to bardzo proszę. Radio Maryja, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Karzyna spod Tomaszowa Lubelskiego. Pani doktor, jest to nie w temacie, ale mam pewien problem, który bardzo mnie niepokoi i chciałabym uzyskać poradę jakąś. Mianowicie już od jakichś dobrych 3 lat takie znamiona czerwone na skórze mi się robią. One są takie najpierw malutkie, potem się robią takie wypukłe i czasami swędzą. I jakoś tak nikt mi nie potrafi odpowiedzieć, czy może nie chcę, bo może to jest jakieś podejrzenie w kierunku nowotworu, czy no nie wiem.
Proszę Pani, ja też nie bardzo Pani potrafię odpowiedzieć, bo to trzeba zobaczyć. To nie można tak, no różne mogą być przyczyny tego rodzaju zmian skórnych. Mogą to być jakieś zaburzenia i z układu krzepnięcia i mogą to być na bardzo, bardzo, bardzo często alergiczne. Może to być wypryst kontaktowy w związku z jakąś substancją, która Pani uczula, ale no to ja mogę teoretyzować w tej chwili, nie widząc Panią. Trzeba iść do dermatologa po prostu, albo ja myślę, że Pani u lekarza była, w związku z tym pokazać to i trzeba zrobić badania. W niektórych przypadkach wystarczy spojrzenie. Lekarz bardzo często widzi, że to jest, znaczy ma podejrzenia, że to jest alergia, wtedy da jakieś leki antyhistaminowe, antyalergiczne. W innych przypadkach może nawet trzeba będzie pobrać wycinki z tego, żeby określić, czy to nie jest jakaś choroba, powiedzmy sobie, z autoagresji. Ale no, ja mogę tylko snuć takie domysły i radziłabym Pani się po prostu wybrać do lekarza, dermatologa i to pokazać.
To na pewno nie jest alergia, bo ja te tabletki antyhistaminowe biorę już od kilkunastu lat, bo mam alergię.
To proszę Pani, to no koniecznie trzeba iść do dermatologa i pokazać, bo no mówię, no cóż ja mogę, to musiałabym być, nie wiem, tutaj jasnowidzem, żeby to
rozumiem,
zobaczyć. Trzeba iść do specjalisty dermatologa, pokazać to, że to Panią swędzi, to mogą być, no Boże drogi, również jakieś infekcyjne, wirusowe na przykład są różnego typu takie brodawki wirusowe, także proszę, no udać się do specjalisty, bo no, nic więcej Pani dzisiaj tutaj nie pomogę. Bóg zapłać z Pani.
Dziękuję.
Jest następny telefon. Słucham Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Marta z Warszawy. Pani doktor, ja mam takie pytanie. Czy to możliwe, żeby w Polsce nie były finansowane operacje rozszczepu wargi u dzieci? Bo tak się spotkałam na cmentarzu, że Pani zbierała pieniądze dla swojego dziecka na taką operację.
Proszę Pani, no ja muszę powiedzieć, że jakby jeszcze byłam w Sejmie, to troszkę więcej, że tak powiem, tej wiedzy do mnie, ale no niestety możliwe. W tej chwili bardzo dużo zabiegów jest po prostu już niefinansowanych trudno mi powiedzieć, ja nie chcę, to trzeba byłoby się po prostu zapytać u źródła, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, czy to finansuje. No powinno być, bo to jest wada wrodzona i ja sobie nie wyobrażam, ale no teraz się różne rzeczy zdarzają i to, również i takie, więc albo no, mogę ja ewentualnie zasięgnąć informacji u źródła, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, u lekarzy tam pracujących, czy to jest finansowane i dać Pani odpowiedź przy następnej okazji.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, z Bogiem. Następny telefon. Słucham, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pani doktor, tak?
Tak, słucham Pani.
Ja chciałam się zapytać, czy takie okadzanie się kadzidełkami, czy to jest jakieś szkodliwe dla zdrowia?
Proszę Pani, no... Nie wiem, no... Trudno mi jest powiedzieć, jakie to są kadzidełka. Ja w ogóle uważam, że no po co te okazania wykonywać. To są jakieś... Tak?
Ja zaraz wyjaśnię. Mój syn jest chory na schizofrenię i ma teraz już taki przerwę w chorobie i pracuje nawet. No ale ma jakieś tam, źle się czuje czy coś tam. I właśnie się tak... Okada.
Proszę Pani, to proszę synowi wytłumaczyć, że to jest no, niepotrzebne i może sobie zaszkodzić, dlatego że ja nie wiem, co w tych preparatach jest, natomiast są takie nawet niektóre sposoby leczenia właśnie poprzez wdychanie, no ale na pewno nie tymi kadzidełkami, więc radziłabym synowi po pierwsze zapytać się, co to są za kadzidełka, a po drugie no zakazać, bo to może się po prostu pogorszyć stan jego zdrowia. Jeśli tam będzie jakiś narkotyk jeszcze, albo no nie wiem, co bym nie jest trudno powiedzieć, ja akurat w tym nie mam wiedzy na temat tego, co tam w tych kadzidełkach kadzą, natomiast radziłabym synowi przemówić do rozsądku i nie używać tego rodzaju środków.
No tak, ale to jest trudne. Ja już z nim rozmawiałam na ten temat, bo też nie chciałabym, żeby tego robił. No,
proszę Pani,
ja
wie Pani co, może Pani, niech Pani zobaczy, co tam jest i napisać do mnie list. Ja będę wiedziała coś więcej, to Pani powiem. Niech Pani zapyta syna, co on kupuje, aha, albo gdzie kupuje, albo co to za rodzaj jest, kto mu to dał. I wtedy ewentualnie napiszę o szkodliwości tego i Pani będzie mogła to synowi przekazać, tak?
Indyjskie, czy
no, no właśnie, jeszcze gorzej. Tak, to nie wiadomo, co to w ogóle. Na pewno jakieś zioła są, to najczęściej w tych takich różnych sektach sobie poprawiają samopoczucie, więc no radzę synowi przemówić do rozsądku. Dziękuję, Bóg zapłać. Jest następny telefon. Słucham, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Ja chciałabym się dowiedzieć, czy prawdą jest, że narkotyki uzależniają tylko osoby podatne genetycznie na uzależnienia. Bo to by tłumaczyło jakby powszechność zjawiska i taką bierność władz.
Proszę Pani, no to znaczy tak, na pewno są osoby, które mają predyspozycje, powiedziałabym, no może nie tyle genetyczne, ile jakieś związane z fizjologią.
Tak.
No i jest to na pewno jakiś metabolizm, jakiś czynnik genetyczny. Zależy też od rodzaju narkotyków, bo różne narkotyki działają na różne sposoby i na różny sposób. Jest to ta powszechność w tej chwili. chwili i brak reakcji władz też nie jest przypadkowa. Ja, jeśli się ogromne sumy na przykład przeznacza na tego rodzaju sprawozdania, które ja tutaj dostaję, na monitorowanie narkomanii, ja tą książkę jak czytam co roku, bo już któryś rok dostajemy to sprawozdanie, gdzie jest opisane dokładnie każdy narkotyk, łącznie z tym, ile on kosztuje i gdzie jest go więcej, gdzie mniej, jakie ma środki, jak się używa, to ta wiedza, gdyby te oczywiście to ktoś to robi, więc to są ogromne, ogromne pieniądze, spożytkować w jakiś konkretny sposób na przeciwdziałanie narkomanii, to by oczywiście odniosło jakiś skutek. Natomiast myśmy mieli w parlamencie na komisjach kilka pytań, nawet ja już kiedyś mówiłam o alkopopy, to są takie alkohole rozcieńczone, które nawet dzieciom się sprzedaje, albo orężadę, która wygląda jak w proszku, i nasze postulaty w kierunku komisji i w dyskusji były jak gdyby zbijane, no właśnie tym, co mówiłam, że jest wolny rynek i nie można zakazać. Czyli tego rodzaju polityka jest w jakiś sposób przyzwoleniem na narkomanię. Natomiast ja cytowałam specjalnie, bo w tym niestety sprawozdaniu nie znalazłam no właśnie tych zdań, takich właśnie wniosków zdroworozsądkowych, że sama edukacja nic nie da. Edukować no oczywiście trzeba i jest to bardzo potrzebne, informacje o szkodliwości, o tym, co się dzieje, ale przede wszystkim działać na zmniejszenie no podaży tego, prawda? I poprzez to można w jakiś sposób redukować. Jeżeli pozwala się nosić dla siebie narkotyk, a teraz właściwie nie wiadomo, jaka ilość tego narkotyku już jest karalna, bo to ma być sprzedaż i tutaj są dewagacje, czym więcej, czym mniej, to są działania, które po prostu liberalizują narkomanię. I ja bym powiedziała tak, że no problem leży głęboko w rozwoju psychicznym ludzi, którzy zażywają narkotyk, bo każdy narkotyk jest zażywany po coś. Ci ludzie się źle czują, oni są w dyskomforcie. Z jakiego powodu? Najlepiej byłoby się zastanowić, gdzie jest powód, a więc i rozwój duchowy, i jakiś dyskomfort, i zaburzenia różnego typu, i leczyć to, a nie, prawda, monitorować narkomanii i narkotyki. Natomiast jest prawdą, że niektóre osoby są łatwiej, ulegają nałogom, o wiele łatwiej u nich wytwarza się uzależnienie, które jest po prostu takim łukiem nerwowym, który powstaje i który czasem samemu nie można sobie poradzić. Stąd największe osiągnięcia mają właśnie grupy, które nawet w tych takich świeckich, ja nie mówię już o katolickich ośrodkach, gdzie Pan Bóg działa, ale w tych świeckich jest też odniesienie do kogoś wyżej, do Stwórcy, prawda? W tych 10 krokach jest taka ewentualność i wtedy istnieje możliwość, że no w jakiś sposób poddając się Panu Bogu, bo to w tym chodzi, z prośbą o uleczenie, to uleczenie następuje.
A może są organizmy, które mogą po prostu bezpiecznie stosować
narkotyki? Nie, proszę Pani, ja myślę, że żaden organizm bezpiecznie nie stosuje narkotyku, bo to jest fizjologia, tak? Powstaje, jest pewne ośrodki, które, wie Pani, na czym to polega? Na tym polega, że każdy człowiek wytwarza endorfiny, te takie substancje, które dają dobre samopoczucie. Ono jest wytwarzane na przykład podczas wysiłku, na przykład podczas gimnastyki, na przykład podczas odchudzania i w ogóle dobrego samopoczucia, jak się wejdzie na przykład na szczyt, prawda? Natomiast jak ktoś to dobre samopoczucie, ten efekt chce uzyskać na skróty, po prostu biorąc narkotyk, żeby mu, prawda, dobrze się poczuł, no to i tylko tutaj nie ma ludzi, którzy by nie popadli w narkomanię, nie wytworzył im się ten łuk odruchowy. Jedni są bardziej podatni, inni mniej, a bardzo dużo zależy od rozwoju osobowego. Osoby o niskim poziomie rozwoju osobowego oczywiście będą o wiele bardziej podatne, niezależnie od genetyki, genetycznych jakichś możliwości.
No właśnie słyszałam taką opinię o niepodatności na uzależnienia i chciałam ją zweryfikować.
Proszę pani, znaczy trzeba byłoby zbadać oczywiście, ale ja moim zdaniem jest to po prostu wmawianie ludziom, że są odporni, a po 4, 10 czy 15 zażyciu takiego czy innego środka nie ma możliwości, żeby ta osoba nie popadła w jakieś uzależnienie psychiczne. No musiałby być to, ja nie wiem, no, jakiś już
mutant.
Mutant, tak.
Dziękuję bardzo.
Zapłać z Bogiem. Dziękuję Państwu.